Wszystkich was serdecznie witam. Dzisiaj chciałem dalej mówić z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Jak pewnie pamiętacie, mówiłem dwa kazania na pierwszy werset, czyli to jest pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział. I mówiliśmy o pierwszym wersecie. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Dlaczego dwa razy chciałem mówić na tamten werset? Dlatego, że on tak jakby otwiera drzwi do zrozumienia tego, jak ważna i wzniosła jest funkcja pasterza i starszego w Kościele. I mówiliśmy o tym dwa razy, więc ja nie będę powtarzał tego. I to, co chcę powiedzieć dzisiaj, to jest ciąg dalszy tego. Też jest tak, że my mieliśmy takie studium, jak Adam już mówił, z braćmi na temat tego trzeciego listu i te wszystkie kryteria, które tutaj są opisane, były przestudiowane i każdy z was dostał takie studium, więc nie będę dzisiaj mówił o każdym z tych słów, które tutaj jest użyte i co ono oznacza, bo mam nadzieję, że każdy z was to przeczytał i rozumie, ale co chcę zrobić, to chcę podsumować te wszystkie rzeczy, które są tutaj opisane i omówić, co mówi ogólnie Paweł w liście do Tymoteusza o roli pasterza, a szczególnie jak przygotować pasterzy. Ważne w tym wszystkim jest to, że pasterze skąd się biorą? Tak? Na drzewach nie rosną, więc jeżeli nie rosną na drzewach, to skąd się biorą? I to, co widzimy w Biblii, to jest to, że jest pewien proces, który jest opisany w Biblii, który dotyczy przygotowania ludzi do tej służby pastora, pasterza czy starszego. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, drugi werset. Mówi nam takie słowa. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Co mówi nam ten fragment? Nam ten fragment przekazuje pewien wzór, pewną formułę, w jaki sposób ta wiedza o Ewangelii, o Bożym Słowie, zrozumieniu Bożego Słowa, teologii, jak ona jest przekazywana dalej. Z pokolenia na pokolenie. I widzimy tutaj konkretny wzór. Mówi jeden pastor do drugiego, apostoł do pastora. I mówi tak, wszystko co słyszałeś ode mnie, innymi słowy cokolwiek co Tymoteusz słyszał od Pawła, o jego życiu w Chrystusie, o Ewangelii, o Bogu, o tym w jaki sposób układa służbę, jak kształtuje Kościół, jak dba o zdrową naukę, jak dba o ludzi w tym kościele. Czyli wszystko, co Paweł przekazał Tymoteuszowi, Paweł mówi, żeby Tymoteusz w swoim otoczeniu, gdziekolwiek, gdzie się znajduje, zauważał, widział, wybrał takich ludzi, którzy mają potencjał być takimi pasterzami dla innych. I żeby on tych ludzi przygotował do takiej służby. Tak samo jak Paweł przygotował jego do tej służby, Paweł mówi, że Tymoteusz ma przygotować innych do tej służby. Więc to, co wiemy z Biblii, to jest to, że pasterze są przygotowywani. To jest pierwsze, co widzimy tutaj. I też chcę zaznaczyć jeden bardzo ciekawy fragment, który jest kluczowy w tym wszystkim. Jeżeli dobrze pamiętacie rozmowę apostoła Piotra z Jezusem Chrystusem, kiedy Jezus Chrystus trzy razy się spytał Piotra, czy tamten go miłuje. I de facto, za każdym razem, kiedy my rozmawiamy na temat tego fragmentu, to widzimy, że zwracamy uwagę na te dwa słowa, różne dwa słowa, które są użyte przez Chrystusa, tak? Czyli po polsku to jest trzy razy powiedziane, czy ty mnie miłujesz. Ale jak wiemy, tam są użyte dwa różne słowa. I tak naprawdę zrozumienie tej całej historii sprowadza się do tego, czy Paweł miłuje, Piotr miłuje Chrystusa tą miłością agapę, która jest miłością bezwarunkową, która jest absolutnie oddaną dla drugiej osoby. I widzimy, że Piotr mówi, że Panie, ty wszystko o mnie wiesz. On zna stan jego serca, on wie, co Piotr zrobił. I teraz, o czym rzadko mówimy, to jest to, co dalej powiedział Jezus Chrystus, kiedy odzyskał odpowiedź na swoje pytanie. Co powiedział Jezus Chrystus? Paś owieczki moje. Tak, czyli patrzcie, jak te dwie rzeczy są połączone. Jest Piotr, który przeszedł przez kryzys w swoim życiu, de facto by był zdyskwalifikowany ze służby pastorskiej poprzez to, co zrobił. Mamy odrodzenie Piotra, mamy rozmowę Jezusa Chrystusa z Piotrem, która de facto sprowadza się do jednej prostej rzeczy. Czy Piotr miłuje Chrystusa ponad życie? I wtedy, kiedy Piotr wie, co jest i wie, jak jest, to Jezus Chrystus mu mówi teraz, paś owieczki moje. Innymi słowy, jeżeli człowiek nie miłuje Chrystusa ponad wszystko, on nie jest gotowy do tego, żeby być pasterzem. Bycie pasterzem polega przede wszystkim na tym, że ty sam nad sobą masz pasterza i że ty miłujesz tego pasterza ponad wszystko. To są te drzwi, przez które człowiek wchodzi do tej funkcji bardzo wzniosłej bycia pastorem, pasterzem i starszym. Też chcę wam przeczytać jeden cytat, który był powiedziany przez Benjamina Warfielda. I to jest profesor, który już nie żyje, z Akademii Teologicznej w Princeton. I kiedy on tłumaczył studentom, jak ważna funkcja jest bycie pasterzem i starszym, to powiedział takie słowa. Przyziemne czy uproszczone postrzeganie służby pasterskiej w naturalny sposób pociągnie za sobą uproszczoną koncepcję przygotowania, która jest do jej pełnienia konieczna. A wzniosłe zrozumienie służby pastorskiej zdecydowanie prowadzi do wzniosłej i poważnej koncepcji szkolenia, która jest potrzebna do przygotowania mężczyzn do pełnienia tej roli w Kościele. Patrzcie, na ile to jest ważne. W zależności od tego, jak ludzie rozumieją rolę starszego i pasterza, w taki sposób będą się do tego przygotowywali i w taki sposób będą przygotowywać innych. Jeżeli rozumieją, że to jest kluczowa funkcja, od której zależy życiowe, duchowe życie zboru, to poświęcą cały swój czas i całą energię, całe swoje skupienie do tego, żeby przygotować innych do pełnienia tej wzniosłej, bardzo ważnej funkcji. Jeżeli myślą, że to jest prosta rzecz, i każdy de facto może pełnić taką funkcję, to też do tego ludzie będą podchodzić. Więc przygotowanie do tego zależy od tego, jak ludzie rozumieją tą służbę, czym ta służba dla człowieka jest. I jeszcze chcę jedną rzecz zacytować. To jest wiersz, który pomogła mi przetłumaczyć z angielskiego Asia Czcińska. I zrobiła to bardzo dobrze. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, mogę wam podesłać oryginał. Jest bardzo piękny i bardzo wymowny i bardzo głęboki, ale przeczytam tłumaczenie, które pokazuje, jaka skala, jak ważna rzecz jest to, co jest zawarte w roli pasterza. To, co Biblia mówi o roli pasterza, o roli starszego. I jaki wpływ ma człowiek, który jest w tej roli absolutnie poświęcony Bogu. Dajcie mi męża Bożego, jednego człowieka, którego wiara włada jego umysłem, a naprawie wszelkie nieprawości i pobłogosławie imię ludzkości. Dajcie mi męża Bożego, jednego człowieka, którego język dotknięty jest niebiańskim ogniem, a za płonem najmroczniejsze serca, wielkim postanowieniem i czystym pragnieniem. Dajcie mi męża Bożego, jednego człowieka, potężnego proroka Pana, a dam wam pokój na ziemi, nie mieczem, a modlitwą nabyty. Dajcie mi męża Bożego, jednego człowieka, oddanego swej wizji, a odnowię waszą ziemię i rzucę narody na kolana. I to jest prawda. I to jest prawda, którą widzimy w Biblii. Jeżeli patrzymy na historię narodu izraelskiego, na Stary Testament, na Nowy Testament, widzimy te rzeczy. Widzimy to, że jeżeli był jeden człowiek, który był absolutnie poświęcony Bogu, który był przez Boga do tego przygotowany i który był prowadzony w tym przez Boga, takie rzeczy się działy. One były niezrozumiałe przez ludzi. Dlatego, że to, co jest czynione, nie jest czynione siłą człowieka, nie jest czynione z mocy człowieka. Jest to czynione przez Boga, ale przez Boga, który działa za pośrednictwem człowieka. Więc jak wobec tego przygotować takich ludzi? Skąd ci ludzie się biorą? Co Biblia mówi o tym przygotowaniu? Jakim powinien być ten człowiek? Co on powinien wiedzieć? W czym powinien być dobry? Czym powinien być obdarowany? I chcę, żebyśmy przeczytali fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, ten list, który rozważamy, aczkolwiek czwarty rozdział i wersety od 12 do 16. I ten fragment de facto on daje nam dużo odpowiedzi na ten temat. Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział, wersetu od 12 do 16. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Po pierwsze, czy widzimy, jaka jest skala, jak to jest ważne? Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tym, którzy słuchają. Czyli widzimy, że trwanie w tym, bycie takim człowiekiem, jest fundamentalne dla życia tej osoby, ale też i dla wszystkich, którzy słuchają tej osoby. Więc to, co widzimy z tego fragmentu i z też całości nauczania apostoła Pawła co do bycia starszym czy pasterzem, widzimy to, że w życiu tej osoby, która jest przez Boga przygotowana do tej służby, są widoczne trzy obszary. I te trzy obszary powinny być wyraźne w życiu tej osoby, zanim ten człowiek zostanie pasterzem i starszym. A kiedy zostanie pasterzem i starszym, ten człowiek powinien stale do ostatniego dnia w swoim życiu wzrastać w tych trzech obszarach. Więc pierwsza rzecz, którą widzimy, na przykład, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, wierze, w czystości, ale też w innych fragmentach, to co widzimy, to jest jego pobożny charakter i świętość życia. To jest fundament. Człowiek, który jest przez Boga przygotowany do takiej funkcji, przede wszystkim jest na tyle zmieniony, że widać w jego życiu pobożny charakter. Że widać w jego życiu to, że ten człowiek dba o świętość swojego życia. Czyli pierwsza rzecz to jest, jakim ten człowiek powinien być, kim on jest. To jest pierwsza rzecz. Ale nie jedyna. To jest fundament, to jest początek, to jest ważne, ale są inne rzeczy. Druga rzecz, jeżeli ten człowiek jest powołany do określonej służby, a jest powołany do określonej służby, to on musi coś umieć, żeby tą służbę dobrze wykonywać. Więc co powinien wiedzieć taki człowiek? I to jest głębokie poznanie Bożego Słowa. Trzecia rzecz, która jest kluczowa i ważna, to jest to, że widzimy, kiedy Bóg przygotowuje ludzi do pełnienia różnych funkcji w Kościele, a one są różne, to On w określony sposób obdarowuje kogoś do pełnienia tej konkretnej funkcji. Więc służba i funkcja pasterza i starszego też ma swoje predyspozycje i umiejętności. Człowiek, który będzie tym pasterzem i starszym, On jest przez Boga obdarowany do tego i ma pewne predyspozycje i umiejętności. Czyli on umie robić coś, do czego Bóg go przygotowuje. Więc mamy te trzy rzeczy ważne. Jakim ten człowiek powinien być? Chodzi o świętość jego życia i pobożny charakter. Co on powinien wiedzieć? I to chodzi o głębokie poznanie Bożego Słowa. I trzecie, to są jego predyspozycje i umiejętności. Czyli co ten człowiek powinien de facto robić. Więc teraz omówimy te wszystkie trzy. Pobożny charakter. Jeżeli chodzi o pobożny charakter, to tutaj ważne jest to, że to jest początek wszystkiego. Jeżeli człowiek nie jest poddany Bogu w całym swoim życiu, on nie może być starszym i pasterzem. Jeżeli on jest poddany Bogu we wszystkim, to jest początek i to jest jego pobożny charakter. I teraz otworzymy pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 26-27 wersety. Pierwszy do Koryntian, 9 rozdział, 26-27. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżni uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem, dla innych sam nie był odrzucony. Czyli co mówi ten fragment? Ten fragment opisuje nam pewną sytuację. Mówi nam o tym, że dla apostoła Pawła zwiastowanie Ewangelii i życie poświęcone Bogu było jedynym najważniejszym celem w życiu. I on porównuje to do tego, jak ludzie biorą udział w zawodach sportowych. I on mówi właśnie, wielu biegnie, ale jeden wygrywa. Więc on mówi tak, żebyśmy biegli, żeby wygrać. I on też mówi, że ludzie, którzy biorą udział w tych zawodach, oni maksymalnie poświęcają wszystko temu celowi. Oni się dobrze do tego przygotowują, więc on mówi, tym bardziej powinni ludzie, którzy robią coś dla Bożej chwały, dla chwały Jezusa Chrystusa. Ale patrzcie, co mówi dalej apostoł Paweł. On mówi, że ważne jest to, że kiedy to robię, co robię, kiedy mówię ludziom, jak powinno się żyć, żebym sam był przy tym wzorem. Tak, żeby moje życie, moje słowa i to, co robię, żeby było spójne. Więc tu się zaczyna pobożny charakter, że człowiek jest w sercu pobudzony przez Boga do pełnienia tej służby, ale to się zaczyna od tego, że jego życie jest spójne z Bożym Słowem. Czyli sam przede wszystkim wykonuje co jest napisane w Biblii. I teraz, jeżeli chodzi o pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, mamy tutaj opisany właśnie ten pobożny charakter. Bardzo dokładnie opisany, jakim ten człowiek powinien być. I tak jak powiedziałem, że nie będę przechodził to słowo za słowem, dlatego że macie to studium wszyscy wydrukowane czy w jakiejś innej elektronicznej formie, ale chcę to podsumować. I mamy takie 4 kategorie, jeżeli czytamy ten cały 3 rozdział, są takie 4 kategorie, które są wyraźnie widoczne. Werset 2 i 3. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz. Czyli to, co widzimy tutaj, to jest jego moralne życie. Jakim jest ten człowiek, jeżeli chodzi o swoją moralną postawę w życiu? I szczególnie chcę zwrócić uwagę na jedno słowo, które jest tutaj użyte. Biskup zaś ma być nienaganny, tak? Nienaganny, żebyśmy dobrze rozumieli, to nie jest człowiek bezgrzeszny, to nie jest człowiek idealny, to nie jest człowiek, który nigdy się nie potknął i to nie jest człowiek, który nigdy w życiu nie popełnił żadnego grzechu. Ale co mówi ten werset, konkretnie to słowo? To słowo mówi nam o tym, że w życiu tej osoby nie ma do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o jego moralną postawę. Innymi słowy, jeżeli patrzymy na daną osobę poprzez pryzmat Biblii, to nie ma w życiu tej osoby wyraźnego grzechu, który wszystkim jest widoczny, dla wszystkich jest oczywisty. to nie oznacza, że nie możemy do czegoś się doczepić, bo nam się coś nie podoba. Może, absolutnie możemy nawet do Jezusa Chrystusa się przyczepić, bo nam się coś nie podoba. Ale to słowo mówi o czymś innym. Mówi o tym, że jeżeli patrzymy przez pryzmat Biblii na życie tej osoby, to dla wszystkich, którzy widzą tą osobę, nie ma jakiegoś grzechu, który dla każdej osoby jest oczywisty. Czyli, że ten człowiek nie żyje w jakimś grzechu. Jest wzorem, jeżeli chodzi o swoje święte postępowanie. I tutaj chcę, żebyśmy też, nie musicie otwierać, ja to szybko przeczytam. Jest w Księdze Ezdrasza, 7 rozdział, 10 werset, są zapisane takie słowa. W 9 wersecie jest napisane to, że Bóg był ze Ezdraszem. On mu błogosławił, tak? Ale teraz dlaczego? 10 werset. Ezdrasz bowiem postanowił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. To jest wzór pasterza. To jest wzór osoby, która ma pobożny charakter. I widzimy tutaj kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, gdzie się wszystko zaczyna? Wszystko się zaczyna w poznaniu zakonu Pana, w zrozumieniu Bożego Słowa. Ale w jakim celu? W jakim celu Ezdrasz zbadał zakon pański? Jest napisane, że on zrobił to, postawił sobie za cel zbadać zakon pański, ale dalej co on robi? Wszystko, co on tam widzi w Bożym Słowie, on od razu wprowadza w swoje życie. On tym żyje. Co Bóg mówi? Ezdrasz tym żyje. Czyli przede wszystkim on stosuje to Boże Słowo w swoim osobistym życiu. On tym żyje. I teraz, kiedy on to słowo zna, kiedy żyje tym słowem i wie, jak to Boże Słowo funkcjonuje w jego życiu konkretnie i jest dla niego autorytetem, wtedy naucza w Izraelu postanowień i praw. Są te trzy elementy. Poznanie, życie tym słowem i przekazanie tego innym. Więc mamy moralne życie, tak, które jest zgodne z Bożym Słowem. Drugi aspekt tego pobożnego charakteru, o którym mówi apostoł Paweł do Tymoteusza, to jest jego życie rodzinne. 4-5 werset. Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć w pieczy Kościół Boży? To też jest dosyć ważne, dlatego że rodzina takiego człowieka jest też pewnym świadectwem tego, jak on funkcjonuje w domu. Dlatego że to są ludzie, którzy znają go najlepiej. Tam nie można udawać. Czyli to są ludzie, którzy znają tego człowieka, jaki on naprawdę jest. I to są ludzie, którzy na sobie bezpośrednio odczuwają to, w jaki sposób on przewodzi tej rodzinie, gdzie on tą rodzinę prowadzi, w jaki sposób on funkcjonuje. I to, co widzimy też w Biblii, ważne tutaj są dwie rzeczy. W Efezjan 6, rozdział 4, werset. A wy, ojcowie, nie pobudzacie do gniewu dzieci swoich, lecz napominacie i wychowujcie je w karności dla Pana. Czyli kiedy ten człowiek, jeżeli Bóg mu daje dzieci, jeżeli on ma dzieci, to cel wychowania tych dzieci jest to, żeby jego dzieci się bały Boga, żeby znały Boga. Czyli on sam funkcjonuje tak, że żyje dla Boga i swoim życiem pokazuje, że żyje dla Boga, ale też w taki sposób wychowuje swoje dzieci, żeby się bały Pana. A druga rzecz, Efezjan 5, rozdział 28, werset. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Tutaj mamy kolejny wzór, który pokazuje też, że każdy mąż, ale szczególnie starszy pasterz, on powinien być wzorem tej miłości do żony. I on powinien rozumieć tą zależność, która jest opisana w Biblii. I to jest rzecz, która wszystko przerasta tak naprawdę. To, co widzimy w Biblii, są pewne relacje, jeżeli chodzi o rodzinę. Że głową męża jest Chrystus, a głową żony jest mąż. I wszystko funkcjonuje dobrze i wtedy, i tylko wtedy, kiedy ta relacja, kiedy ta formuła jest zachowana. że najpierw Chrystus jest głową dla męża i kiedy jest, pewne rzeczy się dzieją, a kiedy te rzeczy się dzieją, jego charakter się staje Bożym charakterem i wtedy taki człowiek jest głową dla swojej żony. Ale ważne jest też to, co też widzimy w Biblii, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za Kościół, kiedy Kościół był wierny, bezgrzeszny, poukładany i idealny. Tak? I wiemy, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za ludzi, którzy byli mu niewierni, którzy byli wrodzy Bogu, którzy byli w opozycji do Boga. Więc taki jest też wzór, że człowiek, który rozumie skalę miłości Chrystusowej, jest w stanie przekazać tą miłość innym. I jest w stanie dzięki tej miłości pokryć grzechy i niedoskonałości swojej żony, konkretnie mówiąc o tej sytuacji. On wie, gdzie idzie, wie, jak tam dojść i wie, jak tam zaprowadzić swoją rodzinę. I dlatego jest napisane, że pasterz i starszy, cechą jego osobowości, tego pobożnego charakteru, to jest to, w jaki sposób on funkcjonuje, jeżeli chodzi o jego rodzinę, jego żonę, jego dzieci, jeżeli ma. Dalej. Trzecia rzecz, którą widzimy tutaj w szóstym wersecie, nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Chodzi o dojrzałość, że to jest człowiek, który jest duchowo i emocjonalnie dojrzały. To jest stabilny człowiek. I ważne jest to, żebyśmy rozumieli, że mocne dęby szybko nie rosną. Więc taki dąb to jest, dojrzały dąb, to jest niesamowicie stabilne drzewo. Tak? Właśnie z tym nam się kojarzy dąb. Z czymś, co stoi w mocno ugruntowany sposób, korzenie ma głęboko zapuszczone w ziemię, stoi przez setki lat, dojrzałe przez setki lat, ale jest niechwiejny, jest bardzo stały, jest stabilny. I tak samo jest z taką osobą. Dlatego Paweł ostrzega, że to nie może być człowiek, który jest młody w wierze. Człowiek, który jest niestabilny sam. Jeżeli się na niego patrzy, to widzi, że on sam w różnych kwestiach życiowych jest niestabilny, chwiejny. Nie ma takiego twardego fundamentu pod nogami. Więc jeżeli człowiek sam nie jest w stanie poukładać swojego życia i sam nie jest ugruntowany, on nie może przewodzić zborowi Bożemu. To nie oznacza, że nigdy nie będzie. I to nie oznacza, że Bóg nie poprowadzi go w tym kierunku, ale najpierw musi się stać taką osobą, żeby móc pełnić tą funkcję. I czwarta rzecz. Mamy tutaj w siódmym wersecie zapisane takie słowa. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Co tutaj widzimy, to jest reputacja wszędzie na zewnątrz. Czyli ten człowiek, innymi słowy, on ma nieskazitelną reputację. Tak? To jest człowiek, jeżeli patrzymy na niego przez pryzmat Biblii, to jest człowiek, który żyje, tak jak mówi Biblia. Ale jest też świadectwem wszędzie na zewnątrz. I to jest ważne, dlatego że każdy wierzący człowiek, ale szczególnie starszy i pasterz, jest twarzą Kościoła, jest twarzą danej społeczności, reprezentuje tą społeczność. Więc dlatego Paweł o tym mówi, żeby nie było tak, że jest ktoś, kto może postawić jakieś zarzuty, że ten człowiek funkcjonuje w jeden sposób w Kościele, a zupełnie inaczej funkcjonuje poza murami tej społeczności. Więc jeżeli chodzi o jego charakter, tak jak właśnie powiedzieliśmy, że to jest człowiek, który się kształtuje w oparciu o Boże Słowo. To jest człowiek, który chce się Bogu podobać w każdym jednym aspekcie swojego życia. Chodzi o jego moralne życie, o jego życie rodzinne, o jego dojrzałość duchową, emocjonalną i jego reputację wszędzie na zewnątrz też. Więc o tym mówi ten fragment. I dalej to, co widzimy, to jest, czyli omówiliśmy pobożny charakter, tak? Ale dalej, żeby pełnić tą rolę, to ten człowiek musi coś umieć. Tak? Czyli on musi być do tego przygotowany, musi coś znać. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że musicie wykonać jakiś zabieg, jakąś operację. Albo bardzo poważną, albo mniej poważną. I jest to odpowiedzialna rzecz. Tak? Czyli od efektu tej operacji zależy wasze życie dalej. Czy się powiedzie, czy nie. Więc przygotowujecie się do tej operacji, do tego zabiegu. I ktoś wam mówi, że ten zabieg będzie wykonywał ktoś, kto tego nigdy nie robił. Tak? Ale w teorii wie, o co chodzi. Okej, okay? Jak się czujecie w tej sytuacji? Bardzo bezpiecznie, tak? Można lekko się przejąć i się spocić. Więc nikt z nas nie będzie się czuł spokojnie i pewnie, jeżeli słyszy, że chirurg, który będzie robił tą operację, że on mniej więcej wie, o co chodzi w teorii. Tak? Ktoś mu opowiadał, jak to się robi, ale on sam tego nigdy nie zrobił. I my się nie czujemy pewnie w takiej sytuacji i raczej będziemy szukali jakiegoś chirurga, który wie, co robi. Przynajmniej już wiemy, że zrobił ileś tam podobnych operacji i że było to zrobione dobrze, że ludzie przeżyli, tak? Że jest skutek jakiś pozytywny tej operacji. Więc mówimy tutaj o ludzkim ciele, o zdrowiu, co jest bardzo ważne, ale czy dusza nie jest bardziej ważna niż ciało? I czy Kościół nie jest takim miejscem, które jest pełne chorych ludzi, tak? Którzy potrzebują też pomocy, jeżeli chodzi o swoją duszę. Więc tak samo jak w sytuacji z lekarzem czy chirurgiem, tak samo jest z pasterzem i starszym. To jest człowiek, który leczy duszę. To jest człowiek, który prowadzi tą duszę. To jest człowiek, który pomaga tej duszy pokonać pewne trudne rzeczy. Więc tak samo jak jest dobry lekarz, jeżeli przychodzimy do dobrego lekarza i mówimy, panie doktorze, mam takie objawy, czyli to jest dobry lekarz, on jest w stanie podpowiedzieć, co zrobi dalej. On jest w stanie poprowadzić. Jeżeli się uda, no to pomóc nam ze zdrowiem. I tak samo jest w Kościele. My też mamy dużo różnych duchowych problemów. I właśnie taka jest rola pasterza i starszych, żeby móc przyjść do takiego człowieka i powiedzieć, że mam takie a takie objawy duchowe. Co z tym dalej? I dlatego ważne jest to, żeby ten człowiek tak dobrze znał Boże Słowo, żeby rozmawiając z nami, on był w stanie połączyć te elementy. To, co jest w naszym życiu i to, co mówi Boże Słowo. I pomóc nam naprawi tą sytuację, pomóc nam wyjść z tej sytuacji. Na tym to polega. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, 15 werset. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Czyli tutaj patrzcie, nacisk jest położony na, po pierwsze, na usilne staranie się. Tak? To nie jest coś, co przychodzi samo z siebie. To nie jest tak, że człowiek wstaje rano i już taki jest. To jest ciężka praca. Bóg pracuje nad tą osobą, ale ten człowiek wkłada samego siebie. On się poświęca, usilnie się stara. Abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany. Przeszedł przez wiele rzeczy i przeszedł jako ktoś, kto jest wypróbowany w tym. I nienaganny pracownik. Nienaganny, tak jak powiedzieliśmy, że nie ma w jego życiu widocznego grzechu. Który wykłada należycie słowo prawdy. Czyli to jest to, co powinien taki człowiek dobrze rozumieć. Słowo prawdy. Dlatego, że to, co on robi, on pomaga ludziom poprzez nauczanie. Poprzez duszpasterstwo. Poprzez głoszenie. Poprzez indywidualne rozmowy, kiedy można zrozumieć, przez co przychodzi człowiek, z czym ma styczność dana dusza, z czym walczy z czym sobie nie radzi. I wtedy, rozumiejąc to Boże Słowo, pomóc tej osobie znaleźć rozwiązanie w Chrystusie, znaleźć rozwiązanie u Boga i zwyciężyć w tej sytuacji, wyjść zwycięską ręką. Więc poznanie Bożego Słowa jest fundamentalne. Im lepiej rozumie Boże Słowo taki człowiek, im bardziej sam stosuje to Słowo w swoim życiu, tym bardziej skutecznie będzie w stanie pomóc innym, którzy są częścią jego stada. I teraz trzecia rzecz, czyli mamy, jaki ten człowiek powinien być. Druga rzecz to jest, na czym powinien się znać, tak? Co powinien rozumieć, co powinien umieć. A trzecia rzecz to są jego predyspozycje i umiejętności. To, co wiemy, że to jest Kościół Boży i Bóg go sam kształtuje. Ale kiedy Bóg go kształtuje, on wykorzystuje do tego ludzi i on tych ludzi wyposaża do tej pracy. Więc daje różnym ludziom różne umiejętności. Więc skoro dzisiaj rozmawiamy o pasterzach i starszych, to mówimy o tych umiejętnościach, które dotyczą tej grupy osób. Ale są różne dary. Ktoś ma uzdolnienia, jeżeli chodzi o śpiew, o muzykę, o inne rzeczy. I te wszystkie rzeczy są potrzebne w Kościele. Ważne jest to, żeby dobrze dopasować umiejętności do funkcji, do służby. Żeby ludzie wykonywali służbę, będąc przez Boga wyposażonymi do tej służby. Więc to, co widzimy w Biblii, to jest kilka rzeczy, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o umiejętności i predyspozycje pasterza czy starszego. Pierwsza rzecz to jest przewodzenie, przywództwo z przekonaniem. Co jest ważne? Ważne jest to, że lider albo przywódca, to słowo dosłownie, nie słowo, ale co to oznacza, że ktoś jest dobrym przywódcą i dobrym liderem? To oznacza, że to jest człowiek, który wie, gdzie idzie, dokąd zmierza i wie, jak tam dojść. I konkretnie, jeżeli chodzi o zbór czy rodzinę, czy jakąś inną organizację, która też ma przywódcę i lidera, to ten człowiek powinien rozumieć, gdzie idzie i być przekonanym co do słuszności kierunku, w którym idzie. Powinien też rozumieć, jak tam dojść i powinien umieć poprowadzić za sobą innych tam, razem ze sobą. I dla mnie niesamowitym przykładem tego jest Nehemiasz. Jeżeli dobrze pamiętacie księgę Nehemiasza, którą podsumuję bardzo szybko, to jest człowiek, który właśnie miał taką wizję, który wiedział, gdzie idzie i wiedział, jak tam dojść. I pamiętacie, od czego się zaczęła cała historia. Przyszedł ktoś do Nehemiasza i powiedział, w jakim stanie jest Jerozolima. I że mury są zniszczone, to jest ruina. Więc przede wszystkim, co widzimy, że Nehemiasz nie jest obojętny. Powiedzmy, sam Nehemiasz miał dobrze. On miał super życie. Niczego mu nie brakowało i on nie był nawet tam, gdzie była Jerozolima. Jego to w ogóle nie dotyczyło. Co go obchodzi? Tak? Jego życie jest dobrze poukładane. Ale na tym polega bycie przywódcą, że kiedy on wie i widzi, że jego naród jest w takim stanie, on nie może spokojnie spać. I powiedzmy, naród, czy to jest kościół, czy to jest zbór, dosłownie, jeżeli człowiek patrzy, że kościół, czy naród konkretnie, jak ja w sytuacji z Nehemiaszem, jest w kiepskim stanie, to widzimy, co robi Nehemiasz. On nie może spokojnie reagować. On się tym przejmuje, on chce coś z tym zrobić. I dlatego, że on rozumie, jaką rolę zajmuje naród izraelski w Bożym planie odkupienia. On rozumie, że to nie jest po prostu jakiś naród. To jest Boży naród. I Boży naród nie może być ruiną. Okej, jeżeli wszystkie inne narody są ruiną, ale nie Izrael. I dobrze Nehemiasz to wszystko rozumie. I dlatego widzimy w jego reakcji to, że on przez wiele miesięcy się modlił i płakał i pościł i on doszedł do takiego przekonania, że on coś musi z tym zrobić. Dlatego, że naród nie może być w takim stanie. I on, jeżeli pamiętacie, on przyszedł do Boga i on mówił, że on wie, że to jest ich wina. On wie, że to oni to zrobili, że są w takim stanie. On wie, że byli niewierni. On wie, że się odwrócili. On wie, że nie przestrzegali przykazań. Więc to, co się stało, to w jakim stanie są, to jest dlatego, że oni żyli tak, jak żyli. Nie byli wierni Bogu. Ale dalej, na tym się nie kończy. On zwraca się do Boga i polega na jego obietnicach. I Nehemiasz mówi, on zwraca się do tego, to co Bóg powiedział Abrahamowi, to co Bóg powiedział Mojżeszowi. I on mówi, Boże, ale Ty też obiecałeś, że jeżeli my się nawrócimy, jeżeli my przyjdziemy do Ciebie, chociaż jakbyśmy byli rozproszeni po całej ziemi, Ty nas wszystkich zbierzesz. Czyli on dobrze zna Boga. Powiedzmy, że wyobraźcie sobie, że Nehemiasz spotyka się z taką sytuacją, przejmuje się tym, widzi, że to nie jest okej, ale nie zna Boga dobrze i nie zna Bożego Słowa dobrze i nie zna Bożych obietnic. To on się przejmuje, ale na tym się kończy, dlatego że on nie wie, co dalej robić. Ale Nehemiasz się przejmuje i wie, co dalej robić, dlatego że on wie, co Bóg powiedział w swoim Słowie, co trzeba robić w tej sytuacji. I Nehemiasz de facto zabiera się do roboty. I widzimy, że to, co Nehemiasz robił przez cały czas, było bardzo systematyczne, było bardzo poukładane, było zaplanowane. On wiedział, czego potrzebuje od króla. On wiedział, ile czasu to zajmie. On pojechał do Jerozolimy. On obejrzał, w jakim stanie są mury. On to wszystko przeanalizował. On rozumiał, że nie może zrobić tego sam. On potrzebuje innych ludzi, którzy też są z autorytetem do pomocy, żeby pociągnąć za sobą cały naród. On przekonał ich. On razem z nimi zaczęli pracować, żeby to wszystko zrobić. I krok po kroku robili to, co było do zrobienia. Czy to było gładko? Nie. Były różne problemy. Z wewnątrz społeczności, z zewnątrz były problemy, ale za każdym razem Nehemiasz stawał na wysokości zadania i on zawsze szukał Bożego rozwiązania i wiedział, jak to wszystko poukładać. I widzimy, że to, co było zawsze widoczne w jego życiu, zawsze, 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 to jest stały kontakt z Bogiem, to jest stała modlitwa. Wszystko, co robił Nehemiasz, to nie były jego osobiste pomysły. On oczywiście był przez Boga przygotowany. On był uzdolniony, miał predyspozycję. To był właściwy człowiek na właściwym miejscu do wykonania tego zadania. Ale cała chwała nie jest Nehemiaszowi. Cała chwała należy do Boga. Dlatego, że to Bóg zrobił tą pracę, wykorzystując Nehemiasza i innych do osiągnięcia tego celu. I widzimy, że zawsze, tak jakby nawet kiedy Nehemiasz rozmawiał z królem, kiedy król zadał mu jakieś pytanie, to odruch natychmiastowy jest jaki? Że on się modlił. Czyli cały czas trwał w modlitwie. Wiedział, co robi, ale w robieniu tego, co robił, polegał na Bogu. Więc to jest przewodzenie z przekonaniem, że to jest pasterz, lider, przywódca, który wie, gdzie idzie i ma przekonanie co do tego kierunku. Dalej. Jeżeli otworzymy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, 28 i 29 werset, to mamy zapisane takie słowa. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Czyli widzimy, że nauczanie, które jest potrzebne w Kościele, w każdej społeczności, to jest nauczanie z autorytetem. Jezus Chrystus tak właśnie nauczał, że jako ten, który ma moc, jako ten, kto mówi z autorytetem Bożego Słowa. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację. Jeżeli Boże Słowo jest tym czymś, co nas wszystkich prowadzi, leczy, prostuje, inspiruje, pomaga nam ułożyć swoje życie, I stoi ktoś, kto mówi to bez przekonania, bez autorytetu. Jak bardzo pomocne to jest w życiu. I dlatego to jest ważne. Ludzie zobaczyli różnicę. Słuchali kogoś przedtem, ale usłyszeli Chrystusa, który mówił z mocą, mówił z autorytetem, mówił z przekonaniem. Więc żeby tak mówić, człowiek sam musi być zainspirowany Bożym Słowem. To Słowo musi być dla niego absolutnym autorytetem i on musi się poddać autorytetowi Bożego Słowa. Wierzyć w to, kochać to Słowo, żyć tym Słowem i wiedzieć, że nieważne przez jaki problem przychodzi dany człowiek w życiu, nieważne z czym będzie się zmierzyć w życiu osobistym, czy jak Kościołowi, czy cokolwiek, co jeszcze się wydarzy na świecie, Boże Słowo ma odpowiedzi na wszystko. I ważne jest to, żeby dobrać Słowo, które jest potrzebne do danej sytuacji i pomóc ludziom to zobaczyć. Właśnie to jest nauczanie z autorytetem. Teraz, co jest powiązane z tym też, to jest głoszenie z pasją. I Martin Lloyd-Jones, który jest bardzo, bardzo słynnym, był bardzo słynnym teologiem, powiedział takie słowa, że głoszenie to jest teologia przekazana z pasją. Po angielsku to brzmi trochę inaczej, theology on fire, ale nie wiem, jak to dosłownie przetłumaczyć. No w każdym razie, czyli głoszenie to jest teologia, która jest przekazana z pasją, że ona aż płonie. I na tym polega właśnie głoszenie, że Boże Słowo, ono jest jak ogień. Boże Słowo, jeżeli dobrze człowiek rozumie, jeżeli jest stan, ono pochodzi od Boga, więc kiedy pochodzi od Boga, to oznacza, że ma moc. Jest napisane, że to Słowo nie wraca do niego puste. Tylko jeżeli Bóg coś wypowiedział, to zrobił to w taki sposób, że to Słowo wykonuje jakieś zadanie. Ono samo w sobie ma moc. I teraz ma tak silną moc, że Bóg jednym słowem stworzył cały wszechświat. Jest napisane, niech będzie światłość i stała się światłość. Taką moc ma Boże Słowo. Więc człowiek, który przekazuje to Boże Słowo, on musi być przekonany absolutnie co do mocy tego słowa. I on musi mieć pasję w tym, co robi. Pasję w tym, jak przekazuje to słowo innym. Ostatni punkt w tym, otwórzcie Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Tu można się spocić. Jeżeli człowiek rozumie skalę tych słów i powagę tych słów, co tu jest napisane. Po pierwsze, to co widzimy, że to jest pański zbór, który jest nabyty jego krwią. Kiedy czytałem te słowa, zrozumiałem to, że Jezus Chrystus umarł za każdą osobę, która tutaj jest. Czyli ona jest dla niego bardzo ważna. Na tyle ważna, że on by oddał swoje życie tylko dla tej jednej osoby. Więc coś jest takiego, że dla Boga ci ludzie są bardzo ważni. To jest jego zbór, nabyty jego krwią. I teraz, czy Bóg sam pasie ten zbór? No nie do końca. Jest napisane, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Czyli to, co widzimy tutaj, że Duch Święty ustanowił kogoś pasterzami i starszymi, biskupami, to jest to samo słowo, aby oni paśli zbór pański, który jest nabyty jego krwią. Czyli to nie jest ich zbór. I oni nie robią coś, co robią dla siebie. Oni są powołani do tej służby i służą Bogu robiąc to. Ale muszą rozumieć, że ten zbór należy do Pana i jest nabyty Jego krwią. Więc to, co mówi ten fragment, to jest to, że jakie predyspozycje musi mieć ten człowiek, który ma funkcję pastora, pasterza, starszego, biskupa. To jest duszpasterstwo z troską. O tym mówi ten werset, że to jest duszpasterstwo z troską. I to polega na tym, że człowiek nie ignoruje tego, co się dzieje w życiu każdej jednej osoby, która należy do jego stada. Że on nie jest obojętny w stosunku do tego, przez co ludzie przechodzą, z czym się zmagają, z czym sobie nie radzą. Zauważa te rzeczy i martwi się, i wnika, i próbuje pomóc, i jest wyposażony do tego, żeby pomóc tym ludziom przez to przejść. I dlatego wrócę do tego, co powiedziałem kilka kazań temu, że funkcja pastora jest taka, że to nie jest jeden człowiek. Czyli to, co widzimy w Biblii, to jest mnogość pasterzy. Dlatego właśnie mówi, że jest napisane do pasterzy, pisze ten list czy jakieś inne listy. Dlatego, że jeżeli społeczność jest duża i się rozrasta, to jeden człowiek nie jest w stanie pełnić tej funkcji. Tak samo jak Mojżesz nie był w stanie poradzić sobie z całym narodem. I dlatego on musiał mieć pomocników. I tak samo tutaj jest ta sama sytuacja. Żeby dobrze paść Boże stado, jest potrzebna mnogość takich pasterzy, którzy mają troskę o Boże stado. I to są ludzie, którzy mają charakter, mają osobowość, którzy mają świętość w swoim życiu. To są ludzie, którzy bardzo dobrze rozumieją Boże Słowo i są w stanie zrozumieć, przez co przychodzi człowiek i pomóc przez to przejść, wskazując na to, co mówi Biblia. To są ludzie, którzy wiedzą, gdzie idą i są w stanie poprowadzić innych w tym kierunku i są przekonani co do tego. Więc pytanie jest takie, co jako zbór, co jako ludzie można zrobić, żeby tacy pasterze byli? I nie wiem, czy pamiętacie, ale nie na poprzednim kazaniu, tylko dwa kazania temu mówiłem o tym, co widział i czuł Jezus Chrystus, kiedy spojrzał na ludzi, którzy nie mieli pasterzy. On powiedział, że on spojrzał na ten tłum i się użalił nad nimi. Dlatego, że oni byli znużeni, zmęczeni, przepracowani, pogubieni, nie rozumieli, co się dzieje w ich życiu. I on rozumiał dlaczego. Dlatego, że oni są jak owce, które nie mają pasterzy. I to jest najgorsza rzecz, jaka może spotkać naród czy kościół. To jest to, kiedy owce nie mają pasterzy. Naród izraelski nie miał proroków przez 400 lat. I to nie był najlepszy okres w ich życiu. I dlatego funkcja i rola pastora, pasterza starszego, jest tak bardzo ważna. I dlatego ludzie w kościele powinni rozumieć, że posiadanie takich pasterzy jest to ogromne błogosławieństwo od Boga. Nie wiem, czy Bóg może bardziej błogosławić zbór, niż posyłając pasterzy, którzy mają takie serce do tej służby. Jest to największe błogosławieństwo, jakiego może doświadczyć jakakolwiek społeczność. I to, co powiedział Jezus Chrystus, to jest to, żeby społeczność prosiła i błagała Boga o to, żeby On posłał takich ludzi, którzy właśnie będą zainspirowani przez Niego i będą przygotowywani przez Niego. Ale w tym ważne jest to, żeby to był człowiek, który naprawdę taki jest. I nie można tu iść na żaden kompromis, dlatego że od osobowości pasterzy zależy duchowe życie społeczności i każdej osoby, która do niej należy. Amen.